nieczystość. Na początek pewna przypowieść, historyjka. Szatan ożenił się z bezbożnością i miał z nią kilka córek, które, jak to bywa w rodzinach, ze strony ojca, powydawał za mąż za ludzi z różnych stanów. Pychę wydał za szlachcica, skąpstwo za mieszczanina, oszustwo za kupca. Zazdrość dostała się urzędnikowi. Natomiast najbardziej ulubionej córki o imieniu Nieczystość nie wydał za mąż. Nakazał jej tylko uprawiać nierząd ze wszystkimi, aby jak najwięcej ludzi chwycić w swoje sidła. Ta krótka przypowieść dużo nam mówi o nieczystości. O nieczystości, która dzisiaj zdaje się być bardzo powszechna. Zdaje się być takim narzędziem bardzo częstym w rękach wielu ludzi, a właściwie przede wszystkim w rękach złego ducha. Nie chcę przesadzać, ale w pewnym sensie chyba nieczystość jest towarem marketingowym. Motywy nieczyste, czy dotykające gdzieś, kręcące się wokół nieczystości, często towarzyszą wielu reklamom. Rodzaj skojarzeń nieczystych właśnie towarzyszy reklamom wielorakich produktów, niekiedy w ogóle wydawałoby się niezwiązanych z tą sferą nieczystości, a jednak są wykorzystywane. Kiedy pada słowo pożądliwość, często pierwsze skojarzenie dotyczy sfery seksualnej. Pożądać można różnych rzeczy lub osób, ale żyjemy w czasach, kiedy pożądliwość kojarzona jest właśnie z grzechem wchodzącym w sferę seksualną. Podobnie jest z nieczystością. Choć zakres nieczystości, którą dziś się zajmę, jest szeroki, w potocznym rozumieniu kojarzony jest z wykroczeniem przeciwko czystości seksualnej. I właśnie w takim zakresie przede wszystkim będę ten grzech rozpatrywał podczas dzisiejszej konferencji. Nieczystość. Nieczysto. To znaczy brudno, a zatem jakiś rodzaj bałaganu, nieporządku, nieuporządkowania. To dobre skojarzenia w temacie nieczystości. Zacznijmy od tego, że ciało, popędy, instynkty i w ogóle sfera seksualna to są dary. Dary, jakie człowiek otrzymał od Stwórcy. Popęd seksualny jest zamierzony przez Boga. Bez niego szybko byśmy się skończyli jako ludzkość. Mówiąc tak już bardzo prosto, nie ciągnęłoby nas do siebie. Człowiek nie odczuwałby pragnienia kontaktu intymnego z drugim. Ale jak poczucie głodu nie oznacza, że ktoś grzeszy obżarstwem, tak odczuwanie popędu nie oznacza nieczystości. Każdy dar jednak jest zobowiązaniem. Zobowiązaniem do posługiwania się nim zgodnie z godnością człowieka wpisaną w naszą naturę przez Boga. Seksualność przeżywana i wyrażana zgodnie z zamysłem Boga okazuje się być błogosławieństwem, okazuje się być życiem, bo ma być sposobem wyrażania miłości małżeńskiej i miejscem odpowiedzialnego przekazywania życia. Jednak oderwana od tej podwójnej miłości, seksualność może stać się przekleństwem i zamiast do życia może prowadzić do śmierci, bowiem okazuje się, że staje się miejscem karmienia egoizmu, który zamyka w samotności, wyrażania przemocy do gwałtów włącznie i przekazywania śmierci do aborcji i różnych chorób śmiertelnych jak AIDS włącznie. Nic więc dziwnego, że czystości chronią aż dwa przykazania. Nie cudzołóż i nie pożądaj. Człowiek ma panować nad popędami, a nie odwrotnie. Tam, gdzie rządzą moje żądze, tam niestety ja nie rządzę. Ten aforyzm Jana Staudingera dobrze opisuje rzeczywistość nieczystości. Tam, gdzie rządzą moje żądze, tam niestety ja nie rządzę. Jeszcze raz zatem powtórzmy. Ludzka seksualność nie jest grzechem ani zasadzką czy domeną diabła. Jest zamysłem i darem Bożym. Mało tego, seksualność osadzona w naturze ludzkiej jest wyrazem zaufania Boga do człowieka. Dlaczego? Przez płodność człowiek zostaje włączony w dzieło stwarzania świata. Pomyślmy, człowiek w pewnym sensie jest w tym momencie równy Bogu. Razem z Nim współtworzy świat, współstwarza go. Człowiek współtworzy kształt świata przez powoływanie do życia kolejnych ludzi. Nowe istnienie ludzkie ma pojawiać się na ziemi przez akt ludzki, jakim jest współżycie seksualne. Powinno to się dokonywać w miłości, w małżeństwie, w pełnym oddaniu. Nieczystość chce to wszystko zniekształcić, chce to wszystko odrzeć z miłości. Nasza seksualność ma służyć miłości, ma ją wyrażać, dlatego powinna być ukierunkowana na drugą osobę, którą chcemy obdarować w miłości małżeńskiej na całe życie. Ten, kto prawdziwie kocha, stawia drugą osobę nawet ponad własne potrzeby i pragnienia. Nieczystość zaś stawia w centrum nas samych, czyni z nas egoistów. Dlatego tak mocno nas związuje, sprawia, że jesteśmy ślepi na drugiego człowieka, także na prawdziwe dobro. Jest iluzją miłości, a właściwie jej zaprzeczeniem, ponieważ prawdziwa miłość daje wolność, a nieczystość ją odbiera. Grzechy nieczyste są wyborem własnej pożądliwości, której istotą jest zawłaszczenie tego, co się nie należy. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju kradzież w sferze przynależnej miłości. Pozostaje wówczas czysty seks sprowadzony do wymiaru nieuporządkowanych zachowań instynktownych, które całkowicie wypaczają sens miłości i chcemy, nie chcemy, stawiają człowieka w jednym rzędzie ze zwierzętami, które posługują się tylko instynktem. Przynajmniej w tej sferze. Nieczystość każe człowieka traktować jak rzecz, jak obiekt do ewentualnego użycia. Stoi u źródeł wykorzystywania drugiego człowieka jako obiektu pożądania. Dla zaspokojenia nieczystych żądz ludzie, częściej chyba kobiety, są do tego procederu przymuszani. Groźbą, szantażem, czasem skutecznym wmówieniem, że są nikim i do niczego innego się nie nadają. Niektórzy ludzie traktują seks jak wesołe miasteczko, w którym szukają taniej i szybkiej rozrywki, mocnych przeżyć i ekstatycznych uniesień. Według świętego Ewagriusza z Pontu istotą pokusy nieczystości jest właśnie uprzedmiotowienie. Ktoś przestaje patrzeć na drugiego człowieka jak na kogoś, kogo można obdarzyć miłością, zaufaniem, przyjaźnią, a coraz bardziej zaczyna widzieć go i traktować jako przedmiot. Coraz bardziej zaczyna postrzegać go jako obiekt, który należy zdobyć i sobie podporządkować. Nieczystość zatem niekoniecznie musi kojarzyć się ze sferą erotyczną, z seksem, chociaż oczywiście wymiar seksualny jest jednym z aspektów nieczystości, chyba najczęstszym. O wiele bardziej chodzi jednak o to, że człowiek sprowadza drugiego człowieka do poziomu rzeczy. Dla Ewagriusza istotnym elementem nieczystości jest pewnego rodzaju nierealność pragnień i spędzanie dużej ilości czasu w sferze marzeń. Zauważa, że jest ona kształtem przypominającym cień, który jednak, i tu cytuję, kala duszę i nakłania do czynów niegodziwych, mówienia różnych słów i słuchania ich w odpowiedzi, tak jakby obiekt pożądania był widoczny i obecny. Hodowanie w sobie niezaspokajalnych, bo nierealnych pragnień względem innych ludzi, oto istota nieczystości. Nic dziwnego, że prowadzi to prosto do frustracji, do smutku. Nieczystością wbrew pozorom nie są zagrożeni głównie ludzie młodzi, ale przede wszystkim ci, którzy zaczynają odczuwać swoje życie jako coś, co coraz bardziej przecieka im między palcami. Oto teraz ostatnia chwila, aby można było czegoś zaznać. Tykający głośno zegar. Tak chyba trzeba wyobrazić sobie nieczystość w ujęciu Ewagriusza. Wszystko to prowadzi do szybkiej utraty rozsądku i podejmowania decyzji na zasadach impulsu. Popędu biologicznego. Nieczystość wciąga jak bagno, coraz głębiej i chyba jak żadna inna wada domaga się coraz to nowych doznań. Najlepiej odkrywania nowego dotąd niedoświadczonego. Stąd zjawisko eskalacji potrzeb. Najpierw bagna jest po kostki, potem po kolana, a w końcu po szyję. To jest niestety prosta droga do wielu patologii. Katechizm Kościoła katolickiego z nieczystością wiąże rozwiązłość, czyli nieuporządkowane pożądanie lub nieumiarkowane korzystanie z przyjemności cielesnych, nierząd, czyli zjednoczenie cielesne wolnego mężczyzny i wolnej kobiety poza małżeństwem. Myślę, że na równi z nierządem trzeba również wspomnieć cudzołóstwo, czyli współżycie z osobą związaną przysięgą małżeńską. Dalej masturbację, czyli dobrowolne pobudzanie narządów płciowych w celu uzyskania przyjemności cielesnej. Pornografię, czyli wyrwanie aktów płciowych, rzeczywistych lub symulowanych, z intymności partnerów, aby w sposób zamierzony pokazywać je innym. Prostytucję, czyli współżycie seksualne za pieniądze. Gwałt, czyli wtargnięcie przemocą w intymność płciową osoby. Czyny homoseksualne, czyli relacje cielesne między mężczyznami lub kobietami odczuwającymi pociąg płciowy do osób tej samej płci. Tyle katechizm. Obawiam się jednak, że ten katalog grzechów nieczystych nie jest zamknięty i będzie ciągle się poszerzał, choćby o pedofilię czy kaziroctwo. Nieuporządkowanie seksualne nie jest jedynym powodem nieczystości. Wielu z nas tak skupia się na walce z nieczystością, że powoduje to niedorozwój duchowy. Nie zauważamy innych naszych słabości, bo uważamy, że musimy skoncentrować się na tej jednej walce. Nieczystość bardzo skupia na sobie uwagę i wtedy, gdy człowiek jej ulega, gdy jej hołduje, można powiedzieć, że wokół tych nieczystych intencji bardzo często kręci się wiele spraw, wiele rzeczy jest temu podporządkowanych. I wtedy, gdy podejmuje walkę z nieczystością, również ona próbuje zdominować całą uwagę. Często nie zauważamy, że problem ten może być konsekwencją czegoś zupełnie innego. Nieczystość może być wyrazem braku miłości, braku samoakceptacji, niedoświadczenia szacunku. Może być wynikiem frustracji czy lęków, które się w nas rodzą. Trzeba więc odkryć, jakie pragnienia próbujemy nieudolnie zaspokoić przez nieczystość. Ta świadomość może być pierwszym krokiem do wyzwolenia z nieczystości. Nieczystość jest zatem grzechem przeciwko ciału i duchowi. Człowiek nieuporządkowany w swoich pragnieniach za wszelką cenę chce zapełnić wewnętrzną pustkę, którą sam w sobie zbudował i pielęgnuje. Taka postawa zabija w człowieku praktycznie wszystkie jego ludzkie uczucia, czyniąc z konkretnej osoby zwykłą rzecz i traktując ją w ten sposób. Rzecz zużytą zastępuje się nową. Wielu ludzi nie docenia siły grzechu nieczystości, a potrafi ona doprowadzić człowieka do całkowitej ruiny, a nawet śmierci. Przede wszystkim grzech ten jest hańbą dla tego, kto go popełnia. Święty Bernard pisze, że człowiek pyszny grzeszy wprawdzie, lecz grzeszy po ludzku. Kto oddaje się rozpuście, grzeszy jak bydle. Grzesząc zaś jak bydle, nie ma już rozumu, który by go odróżniał od bydlęcia. To jest mocne porównanie, ale mówi to człowiek święty. Człowiek, który na poważnie podejmował walkę z pokusami, myślę, że również z pokusą nieczystości. Ten grzech, grzech nieczystości, chyba najbardziej ze wszystkich poniża ludzką godność. Nieczystość zabiera duszy niewinność, którą jesteśmy ozdobieni od chrztu świętego. Razem z niewinnością tracimy często wiarę, gdyż często sam grzesznik ją wyrzuca ze swego serca, by nie mieć wyrzutów sumienia. Z drugiej strony, człowiek, który pogrąża się w nieczystości, również traci poczucie tego, co wyższe, co piękne, co duchowe, co ma naprawdę wartość. Mówi święty Paweł, człowiek cielesny nie pojmuje tego, co duchowe. Nieczystość osłabia i przytępia pamięć, a wyobraźnię wypełnia najgorszymi obrazami. To powoduje, że grzech nieczystości łatwo zniewala i uzależnia człowieka, który wracając do niego zachowuje się jak pies, który wraca do tego, co zwymiotował. Kolejny mocny obraz, ale również obraz biblijny. Pies, który wraca do tego, co zwymiotował. Grzech nieczystości przynosi również szkodę ciału. Jakże wiele jest chorób ciała, które nie wytrzymuje nadużywania. Jakże wiele jest właśnie chorób, które są przenoszone drogą płciową, w które gdzieś wplata się nieczystość. Dalej jeszcze skutkiem nieczystości są kłamstwa, morderstwa, krzywoprzysięstwa, zdrady małżeńskie, świętokradztwa, niewierność, nawet samobójstwa. Wystarczy choćby prześledzić historię Dawida ze Starego Testamentu, wielkiego króla, sługi Bożego, który uległszy czarowi pożądliwości i nieczystych pragnień, najpierw dopuszcza się cudzołóstwa, potem rozbicia małżeństwa, a ostatecznie również śmierci Uriasza. Później przez kolejne lata będzie Dawid wracał do Boga przez pokutę. Można zobaczyć inny obraz biblijny, króla Heroda, którego nieczystość doprowadzi do śmierci Jana Chrzciciela. Tam właśnie też ten wątek nieczystości odgrywa bardzo ważną rolę. Jak walczyć z nieczystością? Zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpię tutaj tematu i sposobów, ale może będzie to jakaś pomocna garść wskazówek. Pierwszym krokiem, podobnie jak przy wszystkich pozostałych grzechach, niech będzie powrót do Boga, do wiary, do modlitwy. Bez łaski Bożej nigdy nie pokonamy tej zmysłowej żądzy. Ojciec w niebie nigdy nie odmawia łaski, ale trzeba o nią prosić w gorącej modlitwie. Pan nasz Jezus Chrystus mówi, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Proście, a będzie wam dane. Każdy więc, kto będzie prosił o tę łaskę, będzie się cieszył szczególną opieką Bożą i nie będzie żadnej pokusy, której nie mógłby pokonać. Powrót do wiary to również powrót do wiary w to, że można być czystym, że człowiek, który się uwikłał w nieczystość, nie jest już skazany, można powiedzieć, na dożywocie nieczystości, że jest inna alternatywa, uwierzyć w to. No właśnie, dalej trzeba pielęgnować tę czystość. Czystość, która bardzo potrzebuje powrotu do wstydliwości. Czystość domaga się wstydliwości. Żyjemy dzisiaj w czasach, w których wstyd pojmuje się jakoś tak, jest poniżona ta wstydliwość, nie jest postrzegana jako coś dobrego, a tymczasem wstyd jest czymś dobrym. Ma nas chronić, ma nas skłaniać do refleksji, ma nas powstrzymywać przed pewnymi decyzjami, krokami. Wstydliwość ta w kontekście czystości chroni intymność osoby. Polega ona na odmowie odsłaniania tego, co powinno pozostać zakryte. Wstydliwość chroni nas przed pochopnością. Wstydliwość jest związana z czystością, świadczy o jej delikatności. Kieruje ona spojrzeniami i gestami, które odpowiadają godności osób i godności ich zjednoczenia. Należy więc w imię czystości, wstydliwości dalej czuwać, poskramiać zmysły, szczególnie zmysł wzroku i słuchu, unikać oglądania wszystkiego, co prowokuje do powstawania myśli nieczystych, to jest niepotrzebnych filmów, obrazów, scen, uciekać od okazji i miejsc, które temu sprzyjają. Pamiętam taką historię, kiedyś odwiedził mnie mój kolega wiele lat temu i tak rozmawialiśmy, piliśmy herbatę i bezwiednie co jakiś czas tak przyłączałem, szukając, czy coś ciekawego nie ma w telewizji. I nagle zatrzymałem się na jakimś filmie, który to był środek dnia, ale w trakcie tego filmu pojawiała się tak zwana scena, w której chłopak, dziewczyna zaczęli się obejmować, namiętnie całować. I pamiętam reakcję mojego kolegi, który w tym momencie odwrócił głowę i mówi, proszę cię, przełącz. Trochę byłem zdziwiony z początku, sobie myślę, przecież no, nic tam jeszcze się nie dzieje, to jest coś, co można zobaczyć nieraz na ulicy. Ale on odwrócił głowę i jeszcze raz mówi, proszę cię, przełącz. pomyślałem sobie, mądry człowiek, po co się karmić czymś, co mi nie służy? Po co mam się karmić czymś, co jest niestrawne albo co może mi zaszkodzić? Po co mi to? Tak jak w jedzeniu staramy się wyszukiwać dobrych, zdrowych produktów, tak samo tutaj pielęgnujmy czystość, nie zabrudzajmy jej, nie zaśmiecajmy jej, nie pozwalajmy sobie na niepotrzebny bałagan. Dalej trzeba strzec się lenistwa i próżniactwa, albowiem szatan bardzo chętnie wykorzystuje naszą bezczynność i czyni nas swoimi niewolnikami, wypełnia nas najokropniejszymi myślami czy wyobrażeniami. Wiele grzechów nieczystości właśnie bazuje na lenistwie, na takiej gnuśności, takim niezaplanowaniu czasu. Nie wiem, czy to jest w pełni dobra intuicja, chyba tak, ale myślę, że kiedy święty Benedykt mówił, pamiętaj, módl się i pracuj, bacz na to, aby pokusa, gdy przyjdzie, nie zastała cię bezczynnym, ale na modlitwie lub przy pracy, można śmiało odnieść też do nieczystości. Kiedy człowiek będzie konkretnie zajęty, kiedy będzie miał zaplanowany czas, trudniej wbić się tej pokusie. Natomiast kiedy człowiek ulega lenistwu i to jeszcze gdzieś to lenistwo dopada nas w takim odosobnieniu, samotności, często jest to późna pora, nieczystość lubi noc, lubi ciemność, lubi właśnie takie odosobnienie, no to ta pokusa mocniej wtedy uderza. A propos jeszcze na przykład tych obrazów różnych unikania okazji, dzisiaj niestety internet jest takim narzędziem złego w kuszeniu nieczystym, bo jest tam dość dużo treści nieczystych, które są okazją do grzechu nieczystego. Pamiętam, ktoś mi kiedyś powiedział, że mając kłopot, młody człowiek z nieczystością postawił komputer w domu, w miejscu, w którym bardzo dużo ludzi się kręciło, to znaczy bardzo dużo, gdzie to był taki pokój przelotowy, gdzie co chwilę ktoś wchodził, wychodził, to nie był jego pokój. Mówi, i tam korzystałem z internetu, tam pracowałem, tam robiłem wszystko, co potrzebne. To mnie mobilizowało, to mnie chroniło, żeby nie wchodzić na treści jakieś nieczyste. Ta świadomość, że nie jestem sam, że ktoś może mnie zobaczyć. No jest to też jakiś sposób. Dalej trzeba wybierać właściwe towarzystwo, to jest również ważne w kontekście grzechu, tutaj grzechu nieczystości. Zdarza się, że do grzechu nieczystego nakłaniają inni. Wybierajmy towarzystwo dobrze, dobierajmy dobre towarzystwo, w jakim chcemy przebywać. I jednocześnie unikajmy towarzystwa, które nam nie pomaga albo wręcz nam przeszkadza. Jeśli ktoś upada w jakikolwiek grzech nieczysty, koniecznie powinien regularnie korzystać z sakramentu pokuty, aby osłabić działanie złego ducha mocą Bożej łaski i jeśli uważa, że jest mu to potrzebne, powinien prosić kapłana o regularne kierownictwo duchowe. To też jest wielka pomoc. Na koniec jeszcze raz, nie tkwijmy w sidłach nieczystości, która zdaje się zgodnie z historyjką z początku konferencji być dzisiaj jednym z najpowszechniejszych wszechobecnych grzechów. Wracajmy do Boga, prawdziwego, czystego źródła życia i miłości. Pijmy krystalicznie czystą wodę ze źródła, którym jest Bóg. Nie zaspokajajmy naszych pragnień brudem, bałaganem, czymś, co jest nieczyste. Bóg jako jedyny w pełni zaspokaja wszystkie nasze pragnienia. Nie pozwólmy, by brud nas opanował, a jeśli nawet dopadnie nas nieczystość, dajmy Chrystusowi się obmywać, by być czystymi, to znaczy radosnymi, zdolnymi do szczęścia i prawdziwej miłości.